pokoju i radości, który pokrzepiasz me serce spragnione, wlewasz w me serce strój Bożej miłości i do walki czynisz je nieustraszone.
Sobota, 2 grudnia, 26. rocznica powstania Radia Maryja, a ja mam radość wielką w studiu naszym w Toruniu powitać Jego Ekscelencję księdza biskupa Ignacego Deca, ordynariusza diecezji świdnickiej, i poprosić go o wygłoszenie katechezy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo się cieszę, że dzisiaj w pierwszą sobotę miesiąca grudnia, kiedy wpatrujemy się w niepokalane serce Matki Bożej, mogę przemawiać na falach Radia Maryja. Serdecznie pozdrawiam z tego miejsca, ze studia, z Torunia, wszystkich słuchaczy Radia Maryja, w szczególności tych, którzy o tej porze mogą uczestniczyć w porannej katechezie radiowej. Wśród słuchaczy są z pewnością pielgrzymi, którzy zdążają do Torunia na świętowanie 26. rocznicy powstania Radia Maryja. Serdecznie pozdrawiam wszystkich pielgrzymów będących w drodze do Torunia. Z wielką serdecznością czekamy tutaj na was. W dzisiejszą pierwszą sobotę grudnia kończymy rok liturgiczny, a jutro, w pierwszą niedzielę Adwentu, rozpoczniemy nowy rok kościelny. Stąd też dzisiejszą katechezę poświęcimy zaprezentowaniu nowego programu duszpasterskiego, jaki Kościół w Polsce będzie realizował przez najbliższe 2 lata. Program ten został przygotowany przez Komisję Duszpasterską Episkopatu i został zaakceptowany przez Konferencję Episkopatu Polski. Katecheza będzie składać się z 3 głównych części. W pierwszej przypomnimy hasłowo programy duszpasterskie z ostatnich lat i naszkicujemy program, który podejmiemy w najbliższych 2 latach, czyli w roku 2018 i 2019, z podaniem motywów podjęcia takiego programu. I w drugiej części wskażemy na główne cele tego programu, a w trzeciej wskażemy na działanie Ducha Świętego w Kościele i w życiu każdego chrześcijanina. Przed nami nowy program duszpasterski. Zanim przedłożę ten program duszpasterski Kościoła w Polsce na najbliższe 2 lata, przypomnę 2 programy duszpasterskie, jakie realizowaliśmy w naszej ojczyźnie w 2. dziesięcioleciu obecnego stulecia, a więc w latach 2011 do 2017. Najpierw w latach 2011 do 2013 realizowaliśmy program, który miał tytuł Kościół domem i szkołą komunii. Pierwszy rok tego programu, rok 2011, miał hasło W komunii z Bogiem. Drugi rok, 2012, Kościół naszym domem, a trzeci, rok 2013, Być solą ziemi. Przed 4 laty Episkopat Polski ogłosił kolejny, tym razem 4-letni program duszpasterski na lata 2014-2017, który dzisiaj właśnie kończymy. Miał on temat przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, przez wiarę i chrzest do świadectwa. Program ten miał związek ze Światowymi Dniami Młodzieży, jakie się odbyły w lipcu ubiegłego roku, oraz ze świętowaniem w tymże samym roku 1050. rocznicy przyjęcia chrztu przez nasz naród. Program ten koncentrował się wokół sakramentu chrztu, szczególnie w jego wymiarze, prawda, takim praktycznym. Chodziło o to, o pytanie, czy rzeczywiście żyjemy łaską chrztu świętego, czy podejmujemy konsekwencje, jakie wynikają, realizujemy konsekwencje, jakie wynikają z przyjętego chrztu. Przypomnę, że w poszczególnych latach towarzyszyły nam następujące hasła. Rok 2014 – wierzę w Syna Bożego. Rok 2015 – nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Rok 2016 – nowe życie w Chrystusie. Oraz kończący się dzisiaj rok 2017, rok kościelny – idźcie i głoście. Od jutra, od pierwszej niedzieli Adwentu, to jest od 3 grudnia bieżącego roku, Kościół w Polsce podejmuje nowy, tym razem dwuletni program duszpasterski pod hasłem Duch, który umacnia miłość. Program ten ma być kontynuacją programu poprzedniego. Hasłem pierwszego roku tego programu, a więc roku 2018, będą słowa jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. Zaś roku następnego, 2019, w mocy Ducha Świętego. Tematyka roku pierwszego będzie skoncentrowana wokół odkrywania osoby Ducha Świętego i jego darów. Zaś w drugim roku akcent będzie położony na misję, jaka wynika z przyjęcia sakramentu i bierzmowania. A więc nastąpi koncentracja wokół dawania świadectwa o Chrystusie w mocy Ducha Świętego. Jak łatwo zauważyć, zapowiedziany program duszpasterski będzie związany z sakramentem bierzmowania, gdyż jest to główny sakrament związany z osobą i działaniem Ducha Świętego. O ile poprzedni program związany był przede wszystkim z rodziną, ze chrztem, z rodziną, gdyż ona jest miejscem przychodzenia na świat dzieci i jest dla nich pierwszą szkołą wychowania, o tyle program, który staje przed nami, będzie związany przede wszystkim z młodzieżą, która na co dzień przebywa w dwóch społecznościach, w rodzinie i w szkole, i która w trakcie swojej formacji religijnej przygotowuje się i przyjmuje sakrament bierzmowania. Możemy zapytać, dlaczego taki program? Dlaczego akurat sakrament bierzmowania? Dlaczego koncentracja na osobie Ducha Świętego? Trzeba podkreślić, że program przedłożony przez polskich biskupów wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu duszpasterskiemu, jako że sakrament bierzmowania znajduje się obecnie w niemałym kryzysie. Ten kryzys wyraża się w tym, że coraz mniej młodych ludzi przyjmuje ten sakrament, że niektórzy z młodych po jego przyjęciu rozstają się z Kościołem, a dokładniej z edukacją chrześcijańską, z regularnym spełnianiem praktyk religijnych. Przede wszystkim niektórzy się przestają modlić codziennie, uczęszczać w niedzielę na mszę świętą i regularnie przystępować do sakramentu pojednania i pokuty. Dla części młodzieży motywem przyjęcia tego sakramentu staje się obawa, że mogą być potem kłopoty przy zawieraniu sakramentu małżeństwa. Problem jest bardzo ważny i problem narasta. Wielu księży, proboszczów, katechetów pyta, co zrobić, aby bierzmowanie nie było dla niektórych uroczystym pożegnaniem z Kościołem, lecz szczególnym bodźcem i drogą do zaangażowania się w apostolstwo świeckich. Żeby to nie było zakończenie, ale właśnie początek czegoś nowego, czegoś ważnego, dojrzalszego życia chrześcijańskiego. Takie pytanie zadawała sobie kiedyś Komisja Apostolstwa Świeckich kierowana przez księdza kardynała Karola Wojtyłę, a potem przez księdza kardynała Franciszka Macharskiego wraz z całym Episkopatem Polski. Stawiała sobie to pytanie wkrótce po Soborze Watykańskim II. Kontekst eklezjalny i społeczny był jednak wtedy nieco inny od dzisiejszego. Soborowe przypomnienie o powszechnym powołaniu do świętości stanowiło mocną inspirację w przepowiadaniu i nadawało zdecydowany rys posłudze duszpasterskiej. W ramach odnowy liturgicznej wprowadzono nowe obrzędy sakramentu bierzmowania, a wraz z nimi starano się uwydatnić powołanie świeckich do apostolstwa jako konsekwencję właśnie sakramentu bierzmowania i ściśle związanego z nim sakramentem chrztu. Inne drastycznie ograniczone utrudnianie i kontrolowane były możliwości pracy duszpasterskiej z młodzieżą. Inne też były wtedy postawy życiowe młodzieży i jej stosunek do Kościoła. W ostatnich dziesiątkach lat komunistyczne czasy agresji wobec Kościoła i religii przeobraziły się w Europie Środkowo-Wschodniej, z pewnością pod dużym wpływem zeświadczonej Europy Zachodniej, w czasy liberalizmu, relatywizmu moralnego i subiektywizmu religijnego. Wprawdzie cieszymy się dzisiaj większą wolnością zewnętrzną. Nikt nam nie zabrania uczęszczać na niedzielną mszę świętą, nikt nam też nie zabrania pełnić dobrych uczynków. Można bez przeszkód podejmować pokutę, nawet publiczną, pokutę, modlitwę, a jednak widzimy coraz mniej osób w kościele na niedzielnej mszy świętej. O tym nas informuje statystyka, która każdego roku Kościół sporządza. Coraz mniej może młodych przystępujących do sakramentu bierzmowania, o czym już wspomniałem, i coraz mniej narzeczonych zawierających sakramentalny związek małżeński. U wielu osób, zwłaszcza młodych, obniżyła się także świadomość pojmowania sakramentu bierzmowania i Eucharystii jako daru i zadania. Tym wszystkim problemom wychodzi naprzeciw właśnie ten nowy program duszpasterski, który Episkopat przygotował i który dzisiaj tutaj w radiu, prawda, krótko prezentujemy. Skonkretyzujmy jeszcze dokładniej może cele tego nowego programu duszpasterskiego. Głównym celem rozpoczynającego się dzisiaj programu duszpasterskiego będzie przybliżenie młodzieży i dorosłych do osoby Ducha Świętego. Ważnym będzie to, aby lepiej zapoznać się z darami Ducha Świętego, darem mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności, bojaźni Bożej, jako uzdolnieniami, które należy rozwijać w stałym kontakcie i pod kierunkiem boskiego dawcy tych darów. Z darów tych przy naszym współdziałaniu mogą się zrodzić piękne owoce Ducha Świętego, które wymienia święty Paweł apostoł w liście do Galatów. Apostoł wymienia aż 9 następujących owoców Ducha Świętego. Są to miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Ważnym zadaniem będzie to, aby pomóc osobom bierzmowanym wejść głębiej w rzeczywistość Bożą, żeby nabyć pełniejszego doświadczania Pana Boga i wyzwolić właśnie w młodych energię do podjęcia świadczenia o Chrystusie na wzór apostołów, obdarzonych darami Ducha Świętego w Wieczerniku. Przypomnijmy, że gdy stąpił na nich Duch Święty, przeobraził ich w nowych ludzi, uczynił ich apostołami, którzy poszli odważnie i pokornie głosić Ewangelię aż po krańce ziemi. W tym dziele ewangelizacji nikt i nic nie zdołało ich powstrzymać. Trzeba także nam dzisiaj podjąć wysiłek, aby Duch Boży przekształcał ludzi biernych w czynnych, biorących w dających, słuchających w mówiących, obojętnych w duchowo wrażliwych, uczniów w świadków. Komisja Duszpasterska Konferencji Episkopatu Polski przygotowała 5 specjalnych zeszytów, które będą służyć pomocą dla pasterzy Kościoła, a także wiernym świeckim, także przyjmującym, przygotowującym się i przyjmującym ten sakrament. Są to zeszyt teologiczno-pastoralny, katechetyczny, liturgiczny, homiletyczny i maryjny. Zeszyt pierwszy wprowadza w tematykę 2 lat nakreślonego programu. Jak już wcześniej nadmieniłem, w pierwszym roku będzie chodziło o głębsze uświadomienie sobie przyjęcia Ducha Świętego. W drugim o misję, którą powinniśmy podjąć jako członkowie Kościoła, jako obdarzeni darami Ducha Świętego. Chodzi o to, by wyjść z wieczernika i pójść w świat głosić Jezusa Chrystusa swoją osobą i swoim działaniem. W tych środowiskach, do których właśnie jesteśmy posłani, w których się nasze życie, prawda, toczy. Adresatami tak nakreślonego programu są wszyscy ochrzczeni i bierzmowani. Umocnienie dodawania świadectwa o Chrystusie zmartwychwstałym czerpiemy zawsze z Eucharystii, z sakramentu pokuty i pojednania. I to właśnie, co powiedziałem, jest zawarte w tym pierwszym podstawowym zeszycie teologiczno-pastoralnym, a pozostałe zeszyty katechetyczne, liturgiczne, homiletyczne i maryjne zawierają praktyczne wskazówki przede wszystkim dla duszpasterzy i katechetów, ale także dla pozostałych wiernych. I teraz po nakreśleniu tego programu i jego celów jeszcze kilka refleksji w trzeciej części, prawda, o działaniu Ducha Świętego. Najpierw może powiemy w Kościele, a więc w tym Królestwie Bożym w wymiarze społecznym, we wspólnocie Kościoła Żywego i także właśnie w poszczególnym człowieku. W dzień zesłania Ducha Świętego Kościół objawił się światu, rozpoczął zleconą mu przez Chrystusa publiczną działalność. Jak już nadmieniłem, wystraszeni, wątpiący dotąd uczniowie dzięki światu i mocy Ducha Świętego przeobrazili się w nowych ludzi. Dzięki Duchowi Świętemu podjęli odważnie ewangelizację. Wyruszyli w świat, wieczernika. Gdy Jan z Piotrem prowadzili działalność w Jerozolimie, byli wielokrotnie przesłuchiwani i więzieni. W dyskusji ze swoimi oprawcami mówili jedno. Trzeba bardziej słuchać Boga, aniżeli ludzi. Drodzy radiosłuchacze, patrząc na dalsze wieki działalności Kościoła, możemy powiedzieć, że Duch Święty był zawsze mocą i siłą Kościoła, był duszą Kościoła. Kościół w ciągu wieków i także dzisiaj działa zawsze w mocy Ducha Świętego. W mocy Ducha Świętego głosi Ewangelię, naucza. Przez całą historię mieliśmy wielkich bohaterów wiary, bohaterów Słowa Bożego, wielkich misjonarzy. Wśród licznych siewców Bożego Słowa naszych czasów wspomnijmy naszego wielkiego papieża, wcześniej prymasa, a także błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę. To wszystko, to wielkie dzieło, ono się urzeczywistniało w mocy Ducha Świętego. Kościół w mocy Ducha Świętego sprawuje także liturgię. Kapłani mocą Ducha Świętego przemieniają chleb i wino w ciało i krew Chrystusa, co potwierdzają słowa epiklezy: uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zauważmy, że Kościół w mocy Ducha Świętego odpuszcza grzechy. Po swym zmartwychwstaniu, gdy Jezus przyszedł do wylęknionych uczniów, zamkniętych w wieczerniku, po słowach pozdrowienia, słowach niosących pokój, dodał: weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Weźmijcie Ducha Świętego. Dlatego też w formule rozgrzeszenia, którą wypowiadamy w czasie sprawowania sakramentu pokuty, mówimy: i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów. Zatem powtórzmy: w mocy Ducha Świętego Kościół jedna ludzi z Panem Bogiem, przekazując im dar miłosierdzia Bożego. W mocy Ducha Świętego Kościół prowadzi także działalność służebną, misję królewską wypełnia, bo w języku biblijnym królować znaczy służyć. Akcja charytatywna, obecnie bardzo rozwijająca się, pomoc drugim, biednym, zmarginalizowanym, przegranym, jest potwierdzeniem misji nauczania i misji uświęcania. Nasza celebracja eucharystyczna ma przedłużenie w dziełach miłości. Zauważmy także, że Duch Święty daje Kościołowi ciągle nowe impulsy do odnowy. Trzeba jeszcze powiedzieć, że wszystkie wielkie wydarzenia w życiu Kościoła, na przykład sobory powszechne, synody biskupów, dokonują się pod natchnieniem Ducha Świętego. Zawsze wtedy jest wielka modlitwa o nowe zesłanie Ducha Świętego na tych ludzi, którzy właśnie są gotowi do zmieniania, prawda, świata na lepszy mocą otrzymywaną od Ducha Świętego. Patrząc na działanie Ducha Świętego w naszych czasach, możemy powiedzieć, że wszystkie dzieła służące odnowie Kościoła, odnowie wewnętrznej, moralnej, religijnej chrześcijan są dziełem Ducha Świętego, który odnawia oblicze ziemi. Dla ludzi wiary jasnym jest, że wielcy papieże ostatniej doby po Soborze Watykańskim II byli natchnieni i prowadzeni mocą Ducha Świętego. Także ruchy charyzmatyczne, tak zwane dzisiaj rozpowszechnione w Kościele Powszechnym i w kościołach lokalnych, są z pewnością też owocem działania Ducha Świętego. Warto tu pamiętać o wskazaniach świętego Pawła Apostoła. Myślę, że ważne są tu jego dwa wskazania, zawarte w słowach: Ducha nie gaście, ale także ostrzeżenie: badajcie duchy. Dodajmy jeszcze, że w tym roku obchodziliśmy 50. rocznicę odnowy charyzmatycznej w Kościele katolickim. Z tej okazji odbyło się w świecie wiele spotkań naukowych i także modlitewnych związanych z tą rocznicą. Popatrzmy w tej perspektywie działania Ducha Świętego na naszą ojczyznę. Święty Jan Paweł II, gdy przybył jako papież po raz pierwszy do ojczyzny, modlił się na ówczesnym placu Zwycięstwa w Warszawie: niech stąpi Duch Twój, niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Te słowa często przypominamy, bo one są bardzo doniosłe i okazały się skuteczne dla naszej ojczyzny. Wiemy, że pod wpływem tej modlitwy zmieniło się oblicze naszej ziemi. Wkrótce potem odzyskaliśmy naszą narodową suwerenność. Nasz święty papież pokazywał nam, jak powinniśmy zagospodarowywać naszą odzyskaną wolność. Radio Maria wczoraj to przypomniało, prawda, w katechezie sprzed roku, którą wygłosił tutaj w Toruniu, przepraszam, w homilii, którą wygłosił ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski tutaj właśnie w Toruniu na uroczystości 25-lecia powstania Radia Maryja. Ale możemy też zwrócić uwagę na ostatnie takie wydarzenia o wymiarze społecznym. Może trzy tylko wymienię, chronologicz, idąc, prawda, zachowując chronologię, wydarzenie Pokuta z 15 października ubiegłego roku na Jasnej Górze. Wielkie wydarzenie, też z pewnością właśnie urzeczywistnione w mocy Ducha Świętego. Dalej, narodowy akt od przyjęcia Chrystusa na króla, za króla i pana, dokonany w Krakowie Wagiewnika 19 listopada ubiegłego roku. I w tym roku też wielkie wydarzenie religijne, które miało nazwę Różaniec do granic 7 października bieżącego roku. I zamykając właśnie ten fragment rozważań właśnie o działaniu Ducha Świętego we wspólnocie Kościoła, no nie można tutaj w Toruniu nie wspomnieć, prawda, o tym fenomenie mediów katolickich stworzonych przez Zgromadzenie Ojców Redemptorystów w Polsce, zapoczątkowanych przez stworzenie Radia Maryja przed 26 laty. Wszystkie następne dzieła przy nim stworzone stały się darem dla Kościoła i dla narodu w naszym ojczystym domu na obecny trudny czas. Bez tych dzieł nie byłoby odnowy religijnej i moralnej naszego narodu. Bez tych dzieł Polska nie była taka, jaka dzisiaj jest, ale także właśnie no, to, co radio nam daje na odcinku właśnie, prawda, umacniania narodu w zdrowym patriotyzmie, to jest też wielkie dzieło. Tak, pokazuje, jak budować prawdziwą demokrację no, w oparciu o wskazania Ojca Świętego Jana Pawła II. To słynne powiedzenie, które dzisiaj nie jest zachowywane w Europie, że demokracja bez wartości staje się jawnym czy też zakamuflowanym totalitaryzmem. Drodzy radiosłuchacze, tak też spoglądamy na ostatnie wielkie dzieło, jakie wyrosło w Toruniu na naszych oczach, na wybudowaną w ciągu niecałych 4 lat świątynię pod wezwaniem Matki Bożej Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Czyż nie winniśmy dziękować Panu Bogu za ten szczególny powiew Ducha Świętego w naszej ojczyźnie? I w ostatnim odcinku jeszcze parę myśli na temat działań Ducha Świętego w poszczególnym chrześcijaninie, bo popatrzyliśmy na żywy Kościół, na wspólnotę Kościoła, ale też popatrzmy na ten mikrokosmos, na poszczególnego człowieka. Dzisiaj wielkim wyzwaniem duszpasterskim staje się sprawa takiego dobrego przygotowania młodzieży do tego sakramentu, który może niesłusznie został nazwany sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej, bo dojrzały chrześcijan to jest jakiś właśnie jakiś punkt docelowy, a my nigdy nie jesteśmy właśnie w pełni, prawda, dojrzali duchowo. Ta pełnia doskonałości, ona jest ciągle przed nami. Do niej właśnie się możemy zbliżać albo się od niej oddalać. Tak, więc już mówiłem o tym właśnie naszym bólu, którym nosimy w naszych sercach, prawda, że mamy takie dzisiaj kłopoty właśnie z tym ożywieniem, prawda, sakramentu bierzmowania. Już wymieniłem przed chwilą właśnie darę Ducha Świętego, a może tylko tutaj się odwołam do tekstu świętego Pawła Apostoła z listu do Tymoteusza, z drugiego listu. W Biblii się mówi, że to jest ostatni list, który napisał, prawda, święty Paweł Apostoł, chyba w roku 67, może nawet w roku swojej śmierci męczeńskiej. Taki list bardzo serdeczny, przyjacielski. Tam w tym liście na początku, w pierwszym rozdziale znajdujemy słowa: albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy, miłości oraz trzeźwego myślenia. właśnie tu apostoł wskazał na takie trzy właśnie, prawda, działania Ducha Świętego, które trzeba widzieć integralnie. Moc Ducha Świętego. Co to jest za moc? To jest moc do pokonywania zła, do walki z grzechem, do walki z nałogami, ale także moc do czynienia dobra, do wytrwania na drodze, która prowadzi do dobra. To jest moc Ducha Świętego. To jest taki pierwszy sektor działania w nas, Ducha Świętego. Drugi sektor to jest właśnie urzeczywistnianie miłości. Nie tej miłości, prawda, takiej zmysłowej, ale miłości pojętej jako agape, prawda, stawanie się bezinteresownym darem dla drugiej osoby. I także jest trzeci sektor działania, trzeźwe myślenie. O co chodzi? Chodzi o to, żeby myślenie ciągle ludzkie, takie, prawda, ziemskimi kategoriami, żeby je zmieniać na myślenie Boże, ewangeliczne myślenie. I to jest też właśnie działanie Ducha Świętego. Trzeba jeszcze raz podkreślić, że te trzy sektory działania Ducha Świętego, one się urzeczywistniają właśnie, prawda, w takiej harmonii. Tak, my czasem akcentujemy tylko te niektóre, prawda, pierwszą, drugą czy trzecią właśnie sektor działania Ducha Świętego, ale musimy na to spojrzeć właśnie, patrzeć na to tak właśnie integralnie. Tak, prorok Ezechiel zapowiadał kiedyś, że Bóg da nam nowego ducha, że zabierze nam serce kamienne i da nam serce z ciała, serce kochające. Duch Święty wzmacnia nas właśnie w sferze poznawczej, oświeca nasz intelekt, dzięki czemu możemy być mądrzejsi, rozumniejsi. Wtedy wiemy właśnie, kto mówi prawdę, kto nas kłamie, odkrywamy sens życia, no i mamy w głowie takie właściwe poglądy. Tak, dzisiaj jest to bardzo potrzebne, bo widzimy, ile jest bezrozumności, prawda? Także w mediach słyszę tyle z informacji, które się kłócą ze zdrowym rozsądkiem. Dlatego to powtarzamy dosyć często, że dzisiaj trzeba nie tylko bronić wiary, ale także trzeba bronić rozumu, bo dzisiaj rozum jest też właśnie zagrożony. A święty Tomasz Akwinu mawiał, że rozum jest ulubionym tworem Bożym. I dzisiaj on jest zagrożony w swoim działaniu przez właśnie tę falę kłamstwa, która się przetacza przez świat. Jest potrzebne właśnie tak bardzo to działanie Ducha Świętego w sferze poznawczej, by było ono ukierunkowane na prawdę. Jest także potrzebne to działanie Ducha Świętego w sferze wolitywnej, dążeniowej, byśmy mogli właśnie podejmować dobre wybory moralne, dobre decyzje. Czyli byśmy potrafili właśnie mieć siłę do wyboru dobra i do realizacji tego dobra, które rozum nam poznaje. Drodzy słuchacze, kończąc, chciałbym właśnie powiedzieć, że wszystkim dzisiaj nam jest potrzebna odnowa w Duchu Świętym. Duch Święty jest nadal duszą Kościoła. W prefacji o Duchu Świętym modlimy się takimi słowami: Ty w każdym czasie udzielasz swojemu Kościołowi odpowiednich darów i nim kierujesz. Mocą Ducha Świętego tak podtrzymuje swój Kościół w wierności, że w doświadczeniach nie przestaje Ciebie wzywać, a wśród radości Tobie składa dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bądźmy zatem otwarci na dary Ducha Świętego, rozwijajmy dawane nam przez Niego uzdolnienia dla umysłu i serca i w mocy Ducha Świętego zmieniajmy nas samych i świat, w którym żyjemy, na lepszy. W mocy Ducha Świętego odkrywajmy prawdę i czyńmy ją w miłości. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy księdzu biskupowi. Przypominam, że dzisiejszą katechezę wygłosił Jego Ekscelencja ksiądz biskup Ignacy Dec, pasterz diecezji świdnickiej. Za chwilę będziemy przyjmować Państwa telefony i dla porządku chcę przypomnieć tylko numery do naszego studia w Toruniu. Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. połączenia w naszej rodzinie darmowe 536-600-100, 536-600-200 i z zagranicy numery do naszego studia 48-56-655-23-33, druga końcówka 23-66. Halo, bardzo serdecznie witamy w tak piękny dzień, jak pierwsza sobota miesiąca i 26. rocznica powstania Radia Maryja. Halo?
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Tak, jest dzisiaj, to prawda, pierwsza sobota miesiąca, to znaczy jest to uroczystość wynagradzania Matce Bożej za zniewagi, które są czynione. I tak ksiądz powiedział, piękny dzień, oczywiście każdy dzień jest piękny, leży jeszcze śnieg, więc wydaje mi się, że Pan Bóg zsyła nam go, aby odnowić w nas jeszcze, czy pokrzepić nas tą wewnętrzną radością, którą pamiętamy z czasów dzieciństwa, kiedy no, bawiliśmy się na śniegu, lepiliśmy bałwana, czy zjeżdżaliśmy na sankach, prawda? Chciałabym się odnieść do słów księdza biskupa na temat roku bierzmowania, które zostało ogłoszone w kościele katolickim w Polsce i do Ducha Świętego, który jest tutaj narzędziem w rękach naszych hierarchów, a mianowicie no cóż można powiedzieć, księże czy księże biskupie, nie wiem, czy to jest ksiądz biskup jest na antenie,
tak,
czy...
jest ksiądz biskup na antenie, tak. Słucham, jak zapowiadamy,
tak, jest, tak, chciałam serdecznie pozdrowić księdza biskupa i zapewnić o obecności Bożej w naszym świecie, jak również Matki Bożej, i odnieść się też do jednego elementu, mianowicie o miłości, o której ksiądz mówi. Tak, rzeczywiście, czasy są takie, jakie są. Wszyscy widzą. Ciężko powiedzieć, że różnią się od tego, co było kiedyś. Może na poziomie poznawczym, tak, ale na poziomie ludzkim są takie, jak zawsze, od czasów Chrystusa. I do jednej rzeczy chciałabym się odnieść, a mianowicie do tej miłości. bo ksiądz powiedział tutaj właśnie o miłości, a czymże jest ta miłość? Czy to jest tylko ta agape, która w odnowie Duchu Świętym jest wielką radością, wspólnym śpiewem? Czy ta miłość to jest właśnie cierpienie? Czy to jest właśnie niesienie krzyża? A być może my niesiemy właśnie ten krzyż po czasach komunizmu, gdzie rodziny były rozbijane i te rodziny ciężko im się odnowić. A czymże jest ta miłość, jak właśnie cierpieniem, które poniósł Pan Jezus na krzyż, cierpieniem za nasze grzechy, za kłamstwa, za obłudę, za niewiarę, za wyśmiewanie, wyszydzenie. Któż jest ojcem kłamstwa? To jest sam szatan, który w różny sposób próbuje przenikać do naszego świata. A któż jest władcą tego świata? Anoż sam Pan Bóg, który dopuszcza jego działania. Także nie chcąc używać tutaj dużych słów, ciężko mi jest uwierzyć to wszystko, co ksiądz biskup tutaj przedstawił i przestrzec wszystkich ludzi przed tym właśnie, przed tą wielką herezją, która nadchodzi i nadeszła do naszego Kościoła. Jednakże Pan Bóg sam powiedział, że będą spustoszenia, będzie to wszystko i należy nam wytrwać, nawet w naszych błędach, nawet w naszych troskach, nawet w naszych uciskach, nawet w naszych smutkach. I nie poddać się fali agape, która idzie. Mógł zapłać księdzu biskupowi, jak również księdzu prowadzącemu. Życzę wielkich łask Bożych, aby poznali miłość Pana Boga, która często też jest w nas jako cierpienie, jako ból. I zniesienie tego jest, no, wydaje mi się, dużą sprawą. Życzę wszystkiego dobrego w posłudze kapłańskiej. Życzę również poczucia odpowiedzialności za wszystkich ludzi, którym takie słowa się przekazuje. Również wszystkim radiosłuchaczom życzę też zdrowego rozsądku, zdrowego sądu własnego sumienia i wszystkiego najlepszego na nadchodzące święta Bożego Narodzenia.
Bóg zapłać. Bardzo serdecznie dziękujemy. I ksiądz biskup ma teraz słowo pasterskie.
Bardzo dziękuję Pani za to dopowiedzenie. Tak więc rzeczywistość miłości jest rzeczywistością przebogatą, to można jej poświęcić wiele wykładów, prawda? Ja tylko tak nadmieniłem, bo miłość jest rzeczywistością bardzo złożoną, prawda? Poczynając od miłości takiej właśnie zmysłowej, erotycznej, którą nazywamy erosem, prawda? Do miłości agape. Miłość agape to jest ta miłość najbardziej uduchowiona, przeniknięta właśnie tym, tą, prawda, taką postawą stawania się darem dla drugiego. Bezinteresowny dar ja dla ty, tak, miłość, prawda, tą najszczytniejszą, prawda, najbardziej taką godną człowieka definiował święty Jan Paweł II. Tak, i w tej miłości, tak jak pani zauważyła, jest zawsze obecny krzyż. Cierpienie tam, w takiej miłości jest zawsze miejsce na cierpienie, na krzyż. Mówimy, że szczytem miłości jest właśnie oddanie życia. To sam Pan Jezus powiedział. Nie ma większej miłości nad tym, gdy ktoś życie oddaje swoje za przyjaciół swoich. To jest właśnie miłość. To, co nam zaprezentował święty Maksymilian Kolbe. Prawda, oddanie życia za drugiego. Jezus za wszystkich nas umarł, prawda, zgodził się, by umrzeć za nas wszystkich, byśmy mieli właśnie wstęp do nieba, ale byli ludzie, którzy potrafili też umierać właśnie za drugich, tak jak to mamy, prawda, uwidocznione w życiu świętego Maksymiliana Marii Kolbe. Tak, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, chciałem się też odnieść do tego wątku, który można by nazwać takim diagnozowaniem dzisiejszego świata. On rzeczywiście, ten świat może nas dzisiaj przerażać rozmiarem zła, rozmiarem takiej, prawda, zakłamania i takiej fali też, prawda, znieczulenia. ale zawsze trzeba, chcemy pamiętać, że zawsze chcemy mieć nadzieję i nie wolno nam zapominać, że świat to jest dzieło Boże i głównym gospodarzem świata jest zawsze Pan Bóg. Nie ludzie. Ludzie by chcieli czasem Pana Boga zastąpić. Niektórzy właśnie są pełni pychy, prawda, i chcą wejść w prerogatywy samego Boga. Ludzie zwykle właśnie, świat, tacy ludzie potrafią psuć, a Pan Bóg go naprawia przez dobrych ludzi. I dlatego w tym świecie, gdzie jest tyle dzisiaj różnych takich drapieżnych wydarzeń, jakoś nie wolno nam zatracić tego przekonania, że jesteśmy przez Boga umiłowani i to jest Jego dom. Tak, i dlatego miejmy nadzieję, że Pan Bóg sobie z wszystkim tym, co ludzie zamierzają z tego zrobić, poradzi. No więc to dlatego jest nam potrzebny taki właśnie optymizm. I zakończę tę odpowiedź takim właśnie, taką uwagą, że świat nasz, w którym żyjemy, nie jest ani niebem, ani piekłem. Staje się przedsionkiem nieba, gdy właśnie miłujemy, gdy żyjemy w prawdzie, gdy czynimy prawdę w miłości. A staje się przedsionkiem piekła, jeżeli właśnie ludzie kłamią, jeżeli się nienawidzą, jeżeli właśnie kradną, jeżeli po prostu przekraczają przekazania Boże, zwłaszcza przekazania właśnie miłości. Tak, więc musimy tak właśnie być realistami, widzieć właśnie nie tylko zło, ale także dobro, które jest.
I kolejny słuchacz jest z nami, bardzo proszę.
Pochwalony Jezus Chrystus. Ja,
tak, na wieki wieku wam.
Ja bardzo proszę księdza biskupa o taką po prostu hasło, to cośmy mieli teraz, idźcie i głoście. A teraz w tym nowym roku 18 i 19 ksiądz biskup nam powiedział, że chrzest Chrystusa z Chrystusem. Czy ja to tak mogę przyjąć na ten nowy teraz?
Nie, to był, proszę panie, ten program, o którym pani mówi teraz z takim tytułem, on jest zakończony. Dzisiaj się akurat kończy, a teraz mamy właśnie w mocy Ducha Świętego, więc jest poświęcony ten program właśnie sakramentowi właśnie bierzmowania. Tak jak właśnie tutaj właśnie powiedziałem przed chwilą, właśnie Duch, który umacnia miłość. To jest temat tego programu dwuletniego. Pierwszy rok ma hasło jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, a więc koncentracja na osobie Ducha Świętego, na Jego darach, a drugi rok będzie miał tytuł w mocy Ducha Świętego, będzie chodziło o misję, będzie takim może powtórzeniem tego idźcie i głoście, bo właśnie sakrament bierzmowania nas zobowiązuje, prawda, do świadczenia o Chrystusie, prawda, w świecie, gdzie jesteśmy. Tak, więc to jest, ja powiem, że to będzie kontynuacja tego, co było, prawda, bo ta misja, którą otrzymujemy w sakramencie bierzmowania, to zadanie, zobowiązanie, właśnie ono się sprowadza do dawania świadectwa w słowie i w czynie, prawda, o Chrystusie zmartwychwstałym, który żyje w Kościele, który jest najważniejszy, którego warto słuchać, którego warto zawsze, prawda, mieć w sercu, tak, i jego wskazania, prawda, i jego wskazaniami kształtować życie.
Tak, halo, prosimy bardzo. Kolejny
słuchacz. Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Agnieszka, Kraków.
Witamy.
Ja tutaj, odnośnie tej właśnie miłości duchowej, tutaj właśnie z własnego doświadczenia też mogę powiedzieć, że właśnie ta prawdziwa miłość, to jest ta duchowa miłość Boża, ale chciałabym prosić Ojca Ekscelencję o wyjaśnienie tego zwrotu agape, dlatego że ojciec tutaj mówi w sensie pozytywnym, a ta pani, która wcześniej mówiła jako pierwsza, powiedziała w sensie negatywnym. Dlatego nie tylko dla mnie, ale chciałabym prosić o wyjaśnienie tego zwrotu agape. Dziękuję.
Dziękuję pani Agnieszce za ten głos. Ja nie znam innego prawa rozumienia agape. Z tego, co wiem, to jest właśnie nazwanie tej miłości takiej najbardziej, tej formy miłości najbardziej subtelnej, która jest, ma to nasycenie właśnie takie właśnie duchowe, ewangeliczne, gdzie jest, powiedzmy, gdzieś na boku zostawiona miłość taka cielesna. Wiadomo, że jesteśmy właśnie na ziemi istotami duchowo-cielesnymi, dlatego ta miłość nasza ma też wymiar cielesny i to doświadczamy w małżeństwie, prawda, w rodzinie. Miłość mamy do rodziców, do dzieci swoich, prawda, miłość małżeńska. Tak więc tam ten element cielesny jest bardzo właśnie widoczny, ale właśnie miłość taka właśnie najbardziej, ja bym powiedział, taka uduchowiona, taka godna, ta miłość, która przetrwa na wieki i będzie tym, co pozostanie na wieczne teraz, wieczności. Miłość, ona nie będzie już właśnie erotyczna, nie będzie, prawda, uwolniona od tych elementów cielesnych, a będzie właśnie miłością czysto duchową. I to jest właśnie to agape. Wróćmy do definicji, prawda, papieża. To jest bezinteresowny dar ja dla ty. Tak, więc chciałem tą, bo jakoś do tego się nie odniosłem, jakoś tak mi to umknęło, ale tą panią pierwszą, która tutaj właśnie zabierała głos, telefonowała, no to musiała właśnie skorygować, że agape, przez agape rozumiemy tę miłość właśnie czysto ewangeliczną, w której jest nawet właśnie możliwe oddanie życia za drugiego człowieka. To, co, jeszcze raz powtórzę słowa Pana Jezusa, nie ma większej miłości nad tę, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. To jest właśnie agape.
Dziękujemy bardzo księdzu biskupowi. Jest z nami Jego Ekscelencja ksiądz biskup Ignacy Dec, pasterz Kościoła diecezji świdnickiej. On wygłosił do nas katechezę. Dziękujemy za każde słowo i serdecznie pozdrawiamy wszystkich, którzy żyją w obrębie tejże młodej diecezji. I prosimy księdza biskupa o błogosławieństwo dla nas.
Zaraz to uczynię, ale chciałbym też pozdrowić właśnie diecezję świdnicką, księdza biskupa Adama, wszystkich kapłanów, siostry zakonne, dzieci, młodzież, wszystkie rodziny, wszystkich tych, którzy się znajdują właśnie w ramach diecezji świdnickiej. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Także pozdrawiam moje rodzinne strony i tych wszystkich, którzy słuchali dzisiaj, byli z nami o tej porze właśnie słuchając tej konferencji. Życząc dobrego dnia i dobrego miesiąca, który jest przed nami, który będziemy świętować Narodzenie Pańskie. Z serca wszystkim udzielam błogosławieństwa. Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Bóg zapłać księdzu biskupie.